Rozmowa punkt dziewiąta.
A gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Grzegorz Maćkowiak, pełniący obowiązki sekretarza lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości. Witaj, Janusz Rzeczkowski. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa.
Prawo i Sprawiedliwość po konwencji programowej w całym kraju, w regionach, także w Zielonej Górze, organizuje konferencje prasowe, podczas których przypomina o piątce Kaczyńskiego, o tych największych założeniach. Tu chodzi o efekt skali, żeby dotrzeć z tą informacją. Ale wydaje się, że wszyscy już wiedzą, o co chodzi. 500 plus na pierwsze dziecko, no to jest kwestia, która, ta informacja rozniosła się lotem błyskawicy. Czy macie jakieś informacje, nie wiem, zwrotne, że za mało o tym jeszcze Polacy wiedzą?
Myślę, że informacji nigdy dość. Poza tym kwestia jest tego, że po prostu też w regionach tutaj media lokalne docierają do szerszej widowni, do szerszej słuchalności. I tutaj akurat dobrze, że te konferencje się odbywają, zresztą w całej Polsce, no bo sobie też powinni informować i informują właśnie o planach rządu. Mamy bardzo dobre pomysły, bardzo dobre rozwiązania i też nie możemy pozwolić, żeby taka narracja się gdzieś tam sączyła, że my coś zabieramy albo coś rozdajemy. Nie, to po prostu są pieniądze dla Polaków zabrane złodziejom i oszustom. Te pieniądze oddajemy z powrotem Polakom.
A sączy się ta narracja, bo jak się słyszy opozycję na przykład, no to opozycja nawet czasami się cieszy i mówi, że Prawo i Sprawiedliwość realizuje postulaty właśnie te, które były podnoszone odnośnie 500 plus na pierwsze dziecko. Choć ta sama opozycja w innym miejscu mówi, że to rozdawnictwo.
Nie, no oni się całkowicie pogubili. No, o godzinie 12 prominentny poseł Platformy mówi, że to jest rozdawnictwo, że to jest skandal, że to jest w ogóle coś niesamowitego, jak można to robić, a dwie godziny później lider tej partii mówi, że to są ich pomysły. Więc ja myślę, że po prostu oni sami się pogubili, oni nie wiedzą, jak na to zareagować, bo przede wszystkim oni są całkowicie niewiarygodni. Znaczy to, że oni o tym mówili, to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest jakby praktyka działania. Jeżeli ma się bardzo długi okres czasu, rządzi się 8 lat i tych nawet do głowy nie przyszło tej koalicji tamtej rządzącej wprowadzić takie pomysły, takie jednoznaczne transfery socjalne i transfery takie prorodzinne do Polaków, no to jest oczywistym, że to są tylko zapowiedzi. Ale dlaczego nie można było tego zrobić wcześniej? Po pierwsze, o tym nie myślano, ale po drugie, nie było pieniędzy. Dlaczego nie było pieniędzy? No bo państwo było rozkradane regularnie przez mafie VAT-owskie.
Przypominanie o założeniach tego programu oczywiście ma sens, natomiast pojawia się pytanie, czy nie byłoby sensownym również przeprowadzenia szerokich konsultacji dotyczących tego, w jakich obszarach ma się rozwijać siatka połączeń PKS, bo przecież to jest z tych pięciu także sztandarowy pomysł. No i pytanie, czy tego rodzaju dyskusja już trwa, analiza trwa, no bo jak rozumiem, ta siatka ma wystartować nowa od 1 września po wakacjach, może na wakacje, nie wiem, już jakie rzeczy się zmienią. Jakie są szczegóły w ogóle tego programu? Jak to będzie finansowane? Bo tutaj też specjaliści mówią, że to jest najbardziej trudny w osiągnięciu pełnej sprawności pomysł.
No, jakieś takie precyzyjne szczegóły to panu redaktorowi nie poda, dlatego że mapa podrogowa ma być prezentowana chyba właśnie czy dzisiaj, czy na dniach premiera rządu, więc tu myślę, że tu będą szczegóły takie konkretne. Natomiast tu chodzi o sam cel jest, no to znowu, to tylko Prawo i Sprawiedliwość mogło o tym pomyśleć, bo mogło pomyśleć o tych grupach społecznych, które no niestety dotyka wykluczenie transportowe, to znaczy to, co się dzieje poza większymi ośrodkami miast, gdzie ten transport i ta komunikacja zamiera, bo tak trzeba sobie powiedzieć wprost, między ośrodkami 5-10-tysięcznymi, bo to o takich mówimy, są likwidowane regularnie dworce autobusowe i to się dzisiaj dzieje i to Polaków dotyka, no i to trzeba dzisiaj zatrzymać i podejrzewam, że po prostu będą to dofinansowania poszczególnych kursów, no PKS-y, poszczególne PKS-y, przewoźnicy, którzy będą chcieli realizować te połączenia, po prostu będą przedstawiać po prostu, podejrzewam, całe kosztorysy, biznesplany i na tej podstawie będą otrzymać wsparcie. Oczywiście to nie będzie wsparcie na zasadzie przedstawiam i dostaję, tylko po prostu trzeba będzie zrealizować konkretne połączenia, które przewiozą z kolei konkretną liczbę ludzi, bo to też chodzi o to, że to ma być zapotrzebowanie na to. Ja myślę, że to tak będzie zrobione.
Dobrze, to z tym wykluczeniem my także tutaj w naszym regionie, w Lubuskiem, w Zielonej Górze i okolicach Zielonej Góry mamy do czynienia?
Myślę, że skala tego nie jest tak duża jak między tymi ośrodkami mniejszymi, bo PKS Zielona Góra działa, mimo że tam były też różne perturbacje wokół tego, też miasto tutaj się nie do końca wie jak zachować, nie wiadomo z jakich przyczyn, może własnościowych, ale w każdym razie ta siatka jest, natomiast oczywiście wsparcie jest potrzebne, bo to nie znaczy, że na przykład nie trzeba będzie wymienić taboru za jakiś czas i tak dalej. No myślę, że tutaj ten program przyjdzie też dla Zielonej Góry z pomocą właśnie wymiany między innymi autobusów.
Powiedział pan o dworcu PKS, dworzec PKS, no nie powiem, że jest odcięty od świata, ale w dość trudnych warunkach w tej chwili funkcjonuje i zdaje się, że kolejny termin jest przedłużenie zakończenia tych prac na koniec lipca.
No nie dziwi mnie to niestety, dlatego że jeżeli, tak jak powiedziałem, rozpoczęło się ilość budów w jednym okresie, no to wiadomo, że...
Akurat przed wyborami.
No oczywiście akurat przed wyborami tutaj prezydent mówił, że to nie ma oczywiście związku. Więc prawda jest taka, że no jeżeli się rozpoczyna tyle budów jednocześnie, no to trzeba się liczyć z tym, że potem one nagle zaczynają się przedłużać. I z tym mamy miejsce. Szkoda, bo też mam wrażenie, że chyba, nie wiem, czy to jest związane z tym, że Pawła Urbańskiego odwołano, czyli przygotowywano się do tego odwołania, mam wrażenie, wcześniej, bo mam wrażenie, że nikt tego do końca nie pilnuje. To znaczy, co to znaczy, że są ciągle terminy przekładane? Przecież są po prostu umowy popodpisywane i to nie jest tak, że można sobie, ja już tutaj na tej antenie raz mówiłem o tym, nie można sobie po prostu umów dowolnie zmieniać. To znaczy, albo miasto i wykonawcy szanują się nawzajem i jeżeli niestety z jakichś przyczyn, chociaż mam wrażenie często przyczyn bardzo dziwnych, bo jak tak jeździ się czasem, jak jest 15, już ostatnio 10 stopni, to ma się wrażenie, że te budowy dalej stoją, więc ja nie wiem, mrozów jakichś wielkich nie było, żeby ziemia zamarzła i nie można było wykonywać prac. Dziwne rzeczy się po prostu dzieją na tych budowach. Nie wiem, czy nadzór Urzędu Miasta jest tutaj właściwie sprawowany. No jak byłby pan dyrektor Urbański, to byłem pewny, że na pewno pojedzie w teren. No nie wiem, jak jest teraz.
Przy dworcu PKS już jest stacja z rowerem miejskim, tam rowery miejskie oczekują, chociaż jeździć w tamtym terenie jest ciężko. Pan korzysta z roweru miejskiego?
Korzystałem kilka razy.
Jak system działa?
Jest okej, natomiast no, akurat z tej części miasta, od Batorego, od Marsza jechałem, no i faktycznie trzeba okrążyć całe miasto, żeby dojechać do centrum i to niestety trwa, bo mamy przedłużoną budowę tego wiaduktu.
Jakieś darmowe minuty powinno się przedłużyć.
Natomiast tu akurat dobrze pan redaktor wspomniał, bo chciałem też powiedzieć, że został uruchomiony rower miejski tam na ulicy Francuskiej, przy ulicy Francuskiej, tam też to postulowałem w kampanii wyborczej, rzeczywiście to była taka dziura na tej mapie, jeżeli chodzi o osiedle Przyjaźni, także cieszę się, że się to udało zrobić. Jeżeli mój apel poskutkował, to tym bardziej.
Dobrze, teraz trochę o polityce w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do Parlamentu Krajowego. Wczoraj w studiu Radia Zielona Góra poseł Artur Zasada powiedział, że kończy tą poselską przygodę, że w inny sposób zamierza służyć Polsce. Na razie enigmatycznie nie wiemy, co miał na myśli. No jak pan skomentuje tą decyzję? No bo to jednak przewodniczący struktur porozumienia Jarosława Gowina w województwie lubuskim. No ważny koalicjant dla Prawa i Sprawiedliwości. No i taka deklaracja z ust tego polityka.
No nie ukrywam, że gdzieś tam o tym się też rozmawiało. Mówiło, że rzeczywiście poseł Zasada myśli o takim rozwiązaniu. No jeżeli to jest taka decyzja przemyślana, też ogłoszona trochę wcześniej, jest też podany kandydat porozumienia w wyborach europarlamentarnych. Zobaczymy jeszcze, jak to tam się, że jeżeli chodzi o listy, ułoży. Natomiast no, trzeba tą decyzję uszanować. Artur Zasada swoje dla też województwa lubuskiego zrobił. Też on o tym najwięcej mówił o drodze S3, o lobowaniu i zakończeniu tego odcinka, więc myślę, że no, to jest jego decyzja. Mhm. Trzeba ją uszanować. No, rzadko się to zdarza. To znaczy, rzeczywiście politycy raczej, większość stara się do końca dojechać.
Prawda?
Nawet czasem za wszelką cenę, natomiast tutaj jest decyzja, ogłoszenie, wycofuję się, idę w innym kierunku. Szacunek.
Dobrze, czy to ułatwia w jakiś sposób Prawo i Sprawiedliwości układanie list w wyborach do Europarlamentu, czy z tym problemu nie ma?
Nie no, jeżeli jest wskazany kandydat, no to ten kandydat musi zostać zagospodarowany. Tutaj jest kwestia tego, oczywiście jak zwykle miejsc na listach, ale to już są sprawy techniczne, które same się jakby już układają. Także myślę, że też niedługo będą te listy już kompletne. Natomiast nie no, prawdopodobnie w związku z tą decyzją też będą przetasowania w samym porozumieniu, ale tutaj jakby ci liderzy tego porozumienia są znani też i też nam są znani, więc my też wiemy mniej więcej, jak będzie wyglądała przez współpracę, także tutaj nie ma żadnego problemu.
Dwa słowa o opozycji z koalicji europejskiej, jak pan widzi te przetasowania, dyskusje obserwuję, no to jest w końcu porozumienie także tych partii, ale jednak sporo mówi się o tym, kto i gdzie wystartuje. Oni się dogadają się na tyle, że to będzie trwałe porozumienie polityczne?
No właśnie to dziwne, bo faktycznie tak, no, informacja obiegła kraj, że to pan Liberacki będzie dotychczasowy europoseł, będzie numer jeden na liście i do Europarlamentu z tej Koalicji Obywatelskiej, a drugi numer dwa miał mieć pan minister Rukowicz. Myślę, wydaje, że to akurat, że to, że pan poseł, europoseł Liberacki miał jedynkę, to myślę, że dobrze, bo akurat nie dał się poznać jako osoba, która zajmuje się niszczeniem debaty publicznej, czy raczej budowaniem. I więc akurat tutaj było, natomiast ostatnio się dowiedziałem, że, no, że to nie jest oczywiste, że pan europoseł Liberacki będzie miał tą jedynkę, więc to by było już gorzej, bo nie, no, nie ma co ukrywać, że akurat minister Rukowicz jest znany z niszczenia debaty publicznej w przestrzeni publicznej. Zresztą mamy to do czynienia w zasadzie codziennie praktycznie, więc no, szkoda by było.
Dobrze, i na koniec poproszę o komentarz do takiej sytuacji, o której pisze portal Zachód24.pl. Przytaczając wypowiedź Czesława Fiedorowicza, który odpowiada aktorowi Lubuskiego Teatru Januszowi Muńskiemu. Janusz Muński skomentował właśnie kwestię Koalicji Europejskiej, przystąpienia PSL-u do tej Koalicji Europejskiej. To nie spodobało się Czesławowi Fiedorowiczowi, który no, był jeszcze niedawno radnym wojewódzkim, jest działaczem PSL-u i Czesław Fiedorowicz napisał w ten sposób do Janusza Muńskiego: a może pan by się jednak zajął pracą w teatrze, który jest pana chlebodawcą, a teatr podlega PSL i mimo pana nienawiści do PSL daje panu miejsce na pracę w teatrze, bo PSL w swej wielobarwności dostrzega też ważną i pożyteczną rolę czarnej owcy. Jak pan to skomentuje?
Myślę, że to jest bardzo dobra zapowiedź tego, co Koalicja Obywatelska zamierza zrobić po prostu z różnymi instytucjami, miejscami pracy. No właśnie w ten sposób będzie do tego podchodzić, czyli jeżeli będzie coś nie po linii, rozumiem, PSL-u, czy też pewnie koalicjanta Platformy Obywatelskiej, że to już się wcześniej działo, no to będą, rozumiem, takie groźby, bo to jest taka wypowiedziana groźba w sposób zawaluowany, mówiąca o tym, że aktor teatru, notabene jeszcze człowiek kultury, więc też w ogóle naciski w ten sposób formułowane są niedopuszczalne, no ma być, rozumiem, co, teoretycznie zwolniony, czy ma mu się jakieś kłody pod nogi rzucać, bo panu Fiedorowiczowi nie spodobała się jego wypowiedź. No myślę, że to jest dosyć oburzające, mam nadzieję, że pan Fiedorowicz do tego się jakoś odniesie, do tego, co powiedział, czy się wycofa z tego. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że dobrze, żeby w tej sprawie odniósł się na pewno dyrektor teatru, dlatego że uważam, że odcięcie się od tego typu wypowiedzi powinno nastąpić bardzo szybko, dlatego że jest niedopuszczalne, żeby człowiek kultury, aktor, nawet jeżeli się go ocenia w taki czy inny sposób, był poddawany groźbom, no, dotyczącym wykonywania zawodu. No to jest jeszcze ze strony polityka, to jest niedopuszczalne.
Przy okazji dowiedzieliśmy się, że mamy w Zielonej Górze Teatr Ludowy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Maćkowiak, pełniący obowiązki sekretarza lubuskich struktur Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Radia Zielona Góra.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.